Dziękuję, kochani, za to, że jesteście na tyle cierpliwymi i uczestniczycie w tych wykładach, przychodząc tutaj na miejsce i poświęcając swój czas ku temu, abyśmy mogli wspólnie razem iść śladami Księgi Objawienia. Dzisiejsze nasze spotkanie zatytułowane jest Sól w oku. Myślę, że nie jeden z nas doznał tego doświadczenia. Stało się to kiedyś, gdzieś, w jakiś sposób, iż gdzieś tam trochę solonej rzeczy dostało się do naszego oka. Po prostu w tym momencie odczuwamy ból, uzdrawienie i najchętniej byśmy pozbyli się tej kwestii z naszego oka. Jest coś w Księdze Objawienia z 12 rozdziału, gdzie w pewnym sensie możemy powiedzieć, występuje moc, siła, dla której pewna jednostka, pewna organizacja, pewien czynnik jest dosłownie jak sól w oku. Piecze, pali i najchętniej człowiek by po prostu się tego czegoś pozbył. Co to jest? Chciałbym z wami wrócić z powrotem do Księgi Objawienia, do 12 rozdziału. Praktycznie Księga Objawienia w 12 rozdziale sięga najdalej wstecz. Mówiliśmy już o tym rozdziale, mówiliśmy o tym, jakie niesie z sobą poselstwo. Ja przypomnę jedynie, że studiowaliśmy ten 12 rozdział w tym momencie, kiedy dotykaliśmy kwestii pochodzenia zła. Skąd wzięło się zło, jak powstało tutaj na tej ziemi. Apostołowi Janowi na wyspie Patmos zostało nagle w 12 rozdziale, a więc mniej więcej w środku Księgi Objawienia, pokazane, że ten wszechświat, świat, w tym i ziemia, jest w konflikcie, że ten konflikt, który tutaj na ziemi jest, on wziął się gdzieś tam z głębi wszechświata. Wybuchła walka w niebie. Michał, jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem, walczył smok i aniołowie jego. Te teksty już czytaliśmy. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie i został zrzucony ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. To jest jak gdyby pokazanie i potwierdzenie raz jeszcze tego, o czym studiowaliśmy na przestrzeni ostatnich naszych spotkań, zwłaszcza w kontekście wczorajszego spotkania, kiedy mówiliśmy o stanie umarłych. Co rzeczywiście dzieje się z człowiekiem wtedy, kiedy opuszcza go dech, że ten dech wraca do Boga, ciało wraca do ziemi i faktycznie przestajemy istnieć. Okazuje się, że gdy dzisiaj spojrzymy na filozofię ludzką, na pojęcie człowieka o tym, co dzieje się rzeczywiście po śmierci, to stwierdzamy, iż jest szereg różnego najprzeróżniejszych koncepcji. Kwestia spirytyzmu, który będzie wynikał z postmodernizmu, w tym kwestia kontaktu z mocami pozaziemskimi, z jakimiś ponadnaturalnymi zjawiskami, będzie się nasilała. Tutaj w tych wierszach powiedziane jest, iż szatan jest zwodzicielem i on zwodzi cały świat. Nie miejcie cienia wątpliwości co do tego, że ten świat jest zwiedziony. Jeżeli chcecie szukać światła w tym świecie, nie szukajcie. Czasami możecie znaleźć półprawdy, prawdy przemieszane z mniejszą lub większą porcją kłamstwa. Jedyną ostoją dzisiaj dla nas i dla ludu Bożego jest faktycznie ten autorytet, który istniał w czasie, kiedy mieliśmy jeszcze premodernizm, a więc autorytet Słowa Bożego. Słowo Boże jest dla nas jedynym autorytetem. Tak jest napisane. I pamiętajcie o tym, że kiedy Chrystus powróci, zanim to będzie miało miejsce, to muszą się wypełnić jeszcze jedne prorocze słowa Chrystusa, które wypowiedział w zatroskaniu, kiedy mówił o swoim powtórnym przyjściu. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie? To nie znaczy, że na tej ziemi będziemy mieli ateistów i ludzi niewierzących. To po prostu oznacza, iż na tej ludzi będziemy mieli ludzi inaczej wierzących, tych, którzy nie będą wierzyli w Słowo Boże. Sama kwestia konfliktu pomiędzy dobrym i pomiędzy złem nie polega na owocu, ona polega na wyborze. Człowiek stracił wiarę, zaufanie w stosunku do Boga, wybrał zaufanie w stosunku do tego, co powiedział szatan. Na pewno nie umrzecie. Ten proces mówimy utratą wiary, ale tak de facto człowiek nie stracił wiary. Człowiek uwierzył w to, że może żyć i być jako Bóg i żyć wiecznie. W to uwierzył człowiek. A więc miał wiarę. Tyle tylko, że nie miał tej wiary, o której mówi Słowo Boże, bo to, co się naprawdę liczy, to nasze zaufanie w stosunku do Boga. Tylko i wyłącznie to ma sens i to ma znaczenie. Diabeł zwiódł cały świat, co do tego żadna istota w niebie nie ma cienia wątpliwości. Wątpliwość mamy my. Kiedy patrzymy na ten świat, patrzymy na ludzi, patrzymy na ich idee, patrzymy na ich nadzieje, patrzymy na to, co nam mówią. A przecież tak wiele razy w naszym życiu potrafimy się zawieść. Od chociażby wybory. Obiecują nam pewne rzeczy, mówią zrobimy to, zrobimy tamto. I nagle okazuje się, że robią dokładnie odwrotnie w stosunku do tego, co mówili. I znowu nam to tłumaczą, że oczywiście trzeba było, bo sytuacja się taka zmieniła. No i znowu przychodzą kolejne wybory i znowu z ogromną dozą zaufania idziemy do kolejnych wyborów i tak dalej. Jesteśmy w pewien sensie naiwnymi, jeśli nie trzymamy się tego, co jest napisane dokładnie w Słowie Bożym. Diabeł jest zwodzicielem. Diabeł jest tym, który zwodzi cały świat i niebo nie ma co do tego absolutnie żadnego cienia wątpliwości. Jest napisane, że ten, który stał przed tronem Bożym, który oskarżał wszystkich, którzy mienili się być dziećmi Bożymi, ostatecznie został zrzucony na ziemię i zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Reakcja na to w niebie jest nieprawdopodobna. Oto w 12 rozdziale, w 10 wierszu napisane jest tak. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego. Gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Dalsze teksty dopowiedzą nam, w jakiej atmosferze te słowa zostały wypowiedziane, ale gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie 10 wiersz, ten, który teraz przeczytaliśmy, możemy powiedzieć jedną rzecz, że niebo odetchnęło. Że niebo w pewnym sensie odetchnęło, że ten, który tam stał przed tronem Bożym i ciągle oskarżał, ciągle i ciągle przyczepiał się, nagle został wyrzucony. Prawnie, legalnie nie ma już wstępu na radę Bożą. Kiedy to się stało? Zaraz pokażę tekst, a 11 wiersz w 12 rozdziale mówi, że gdy został zrzucony, to jest możliwość zwyciężenia go. Pomimo, iż Pismo Święte pokazuje diabła, szatana, w postaci nieprawdopodobnej, inteligentnej istoty, która jest obdarzona nie tylko inteligencją, ale jest również obdarzona potężną mocą, powiedziane jest, że pomimo tego, że mamy do czynienia z kimś ponadnaturalnym, kimś, kto przewyższa pod każdym względem człowieka, jesteśmy go w stanie pokonać. A oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. To jest ciekawa rzecz, że tutaj są zakreślone jak gdyby dwa obszary zwycięstwa. Tak długo, jak jesteś na obszarze Słowa Bożego, trwasz przy Słowie Bożym i tak długo, jak jesteś w stanie ustami swoimi wyznać, że Bóg i tylko Bóg i tylko baranek jest twoją pewnością, jesteś na zwycięskiej drodze. Zatem od chrześcijanina wymaga się tego, żeby był nie tylko intelektualnym chrześcijaninem, ale żeby był aktywnym chrześcijaninem. Aby składał świadectwo o tym, czego doświadczył, czego dowiedział się. I działa to jak pewna reguła matematyczna. Im więcej tego świadectwa złoży, tym więcej staje się silny, uduchowiony, przekonany, pewny w zwycięstwie, które jest mu dane. Tu wręcz napisane jest, że ci, którzy podążają krwią Chrystusa, nie umiłowali swojego życia tak, by je obrać raczej niż śmierć. To jest niesamowite, bo faktycznie mówiłem o tym podczas ostatniego naszego wykładu, że w nas jest zakodowana chęć życia. My ją mamy w sobie. Chociaż na co dzień być może sobie tego nie uświadamiamy, bo jesteśmy zdrowymi ludźmi. Kiedy przychodzi choroba, Kiedy przychodzi jakakolwiek troska na nasze życie, w tym momencie uświadamiamy sobie, jakie silne, potężne pragnienie potrafi w nas być, byśmy żyli, istnieli, byśmy nie rozstawali się z tym światem. Dzięki łasce Bożej, tylko dzięki łasce Bożej, możesz tak przewartościować swoje życie, że okaże się, iż to, co lokujesz na przyszłość, w przyszłym życiu, ma o wiele większe znaczenie, aniżeli to, co jest tutaj na ziemi. I co jest bardzo ciekawego, to, że Bogu bardziej zależy na twojej lokacie na przyszłość, aniżeli na utrzymaniu cię tutaj na ziemi na wieki wieczne, tak jak komuniści próbowali utrzymać Lenina w mauzoleum. Ja tam nie byłem, ale niektórzy opowiadali, że można było wejść do mauzoleum i zobaczyć taką lalkę. Lenin wiecznie. Nie wiem, dlaczego oni to pisali. To w sumie było nawet bardzo niegramatyczne, bo powinni byli napisać Lenin wiecznie nieżywy. A pisali Lenin wiecznie żywy. Chłop nie żył, a oni mówili, że żył. I wszyscy tak chodzili w ogonku i patrzyli, o, leży, jeszcze nie gnije, a może gnije, bo trumna jest do połowy zakryta. Kochani, kwestia leży w tym, że Bogu bardziej zależy na naszym życiu wiecznym, aniżeli na naszym życiu doczesnym. Dla nas to jest trudne do zrozumienia. Mnie jest łatwo o tym powiedzieć, bo jestem obecnie zdrowy, nic mi nie dolega. Przypuśćmy, że mi nic nie dolega. Czuję się zdrowo, silnie, jestem najedzony i tak dalej, więc łatwo mi się to mówi. Inaczej prawdopodobnie, gdybym był w czasie choroby. Ale logicznie patrząc na to, co widać na przestrzeni Starego Testamentu i Nowego Testamentu, Bóg jest zainteresowany przede wszystkim twoim życiem wiecznym. Wtedy, kiedy przyjmujemy, że śmierć jest snem, wtedy, kiedy przyjmujemy, że dalej z tego snu jesteśmy w stanie się wybudzić i stanie się to za sprawą łaski Bożej poprzez Jezusa Chrystusa, tylko wtedy możemy z tego świata odchodzić w spokojny sposób. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale znajduje się ten tekst, na który chciałem wcześniej zwrócić uwagę. Teraz pragnę się na niego powołać. 12 rozdział, 31 wiersz. To jest ten moment, kiedy Jezus Chrystus jest tuż przed swoim ukrzyżowaniem. Powstaje bowiem pytanie, w którym momencie ów zwodziciel, który zwodzi cały świat, został wyrzucony z nieba, dając temu niebu oddech, że w końcu go tam nie ma. Stał, jęczał, stał i oskarżał. I nikt i nic w całym wszechświecie nie był go w stanie ani uciszyć, ani zmienić. Znacie takich ludzi? Potrafią przyjść w towarzystwo i poprzeć atmosferę. Marudzą, narzekają, niezadowoleni, kwaśni. Powiesz mu dzień dobry, wcale niedobry. Chcesz się z nim przywitać, co dobrego? Nic dobrego. I cały stos pretensji, cały stos oskarżeń, cały stos niezadowolenia. Jak taki gość w końcu dzięki łasce Bożej odejdzie z takiego spotkania, to całe towarzystwo mówi, nareszcie, nareszcie chopa nie ma. To po śląsku, człowieka nie ma. Ktoś mnie kiedyś bowiem zapytał, co w jednym wykładzie powiedziałem o kibelku, co to jest kibelek. Kibelek po śląsku to jest wiaderko. Teraz to tłumaczę, żebym nie był posiądzony o cokolwiek innego. A wy możecie powiedzieć, że mieliśmy fantastyczne spotkania, bo pastor przemawiał językami. Ale wróćmy do tego poważnego tekstu. 12 rozdział Ewangelii Jana, 31 wiersz. Tuż przed swoim ukrzyżowaniem Chrystus wyraźnie wskazał na moment, kiedy sprawy staną się jasne, proste, kiedy sprawy zostaną wyprostowane, nikt więcej i nikt dłużej już nie będzie słuchał zwodziciela, szatana. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Kiedy? Wiersz 32. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. I wiersz 33 nie pozostawia na żadnego cienia wątpliwości, że chodzi tutaj o śmierć Jezusa Chrystusa. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ewangelia Jana 12, 31, 32, 33. To są teksty, które są jak punkt nad i, kropka nad i. W momencie śmierci Jezusa Chrystusa, w momencie Jego zmartwychwstania, nikt więcej w niebie nie chce słuchać podszeptów diabelskich. Legalnie ten, który twierdził, że ma prawo do człowieka, ponieważ człowiek mu zaufał, stracił możliwość reprezentowania nas, ziemian, przed Radą Bożą. W to miejsce wszedł Jezus Chrystus. I w wcześniejszych naszych wykładach, kiedy czytaliśmy 4-5 rozdział, widzieliśmy ten przepiękny moment koronacji Jezusa Chrystusa. Kiedy ten, który siedzi na tronie, pyta. Kiedy zostaje zadane pytanie, kto jest godny przyjść i otworzyć księgę. Gdzie i w jaki sposób może potoczyć się dalszy rozdział historii wszechświata. Jedno z najtrudniejszych pytań, na które nie ma odpowiedzi, to pytanie tej natury. Co by było, gdyby? My lubimy gdybać. Co by było, gdyby Chrystus przegrał tę walkę? Czy moglibyśmy mówić o roku 2005? Obawiam się, że nie. Nie wiem, nie mam takiej wiedzy, w jaki sposób potoczyłaby się historia Ziemi, ale mam prawo twierdzić, na bazie tego, jak dokładnie pokazany jest bój pomiędzy dobrem i złem, że cały wszechświat pogrążyłby się w chaosie, a kataklizm goniłby kataklizm. Działyby się rzeczy, które ani nie sposób byłoby opisać, ani nie sposób byłoby przedstawić. To Jego śmierć jest gwarantem tego, że istnieje rok 2005. To Jego śmierć sprawiła, że dzisiaj siedzimy sobie w tym miejscu, w którym siedzimy i mamy tę wolność i czas łaski, że w spokoju możemy zajmować się studiowaniem Słowa Bożego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 31 wierszu nie pozostawia żadnego cienia wątpliwości. On mówi w ten sposób. Cóż na to wtedy powiemy? Jeśli Bóg z nami, jeśli Bóg okazał nam swoją miłość poprzez zesłanie swojego Syna na krzyżu Golgoty, któż jest przeciwko nam? Któż? Kto może przyjść i stanąć i nas oskarżać więcej? Nikt. Nie ma takiej mocy. Nie ma mocy, która by mogła cię legalnie oddzielić od Boga i pozbawić cię łaski, którą On ci daje. Dlatego też w Księdze Objawienia w 12 rozdziale, w 12 wierszu, tam dopiero, kiedy padają słowa, iż ów oskarżyciel zostaje wyrzucony, nie tylko następuje ulga, ale następuje coś więcej. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. To jest bardzo ciekawy tekst, bo ten tekst pokazuje nam, że coś takiego jak śmiech, jak radość, wręcz jak humor, jest Bożym darem. I ten dar nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowany dla nas, ziemian. Weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Tam jest erupcja radości, dziękczynienia i chwały, że znalazło się rozwiązanie dla ciebie i dla mnie. A przy okazji dowiadujemy się, że wszechświat jest zamieszkały, że nie jesteśmy sami w tym świecie. Jeszcze nie tak dawno, parę lat temu, sądzono, że tylko my istniejemy we wszechświecie, że nie ma absolutnie jakiegokolwiek podobnego układu planetarnego do obecnego tutaj, w którym my żyjemy, do Układu Słonecznego. Dzisiaj odkrywamy układy planetarne. Wiemy, że one są, że istnieją planety. Dzisiaj wiadomo, że na niektórych z tych planet prawdopodobnie występuje woda, a więc jeśli woda, to być może i życie. Ludzkość poszukuje form egzystencji podobnej do niej. Czy jednak te formy egzystencji, o których tutaj jest napisane, są podobne do nas? Tego nie wiemy. Wiemy, że kiedy Chrystus zmartwychwstał i pojawił się w innym ciele. Wiemy, że było to ciało, które potrafiło jeść nasz pokarm ludzki, bo dał temu wielokrotnie dowód, mówiąc, dajcie mi tutaj coś zjeść. Ale wiemy również, że było to ciało, które nie podlegało takim prawom, jakim podlega nasze ciało. Oto drzwi były zamknięte z bojaźni przed Żydami, kiedy uczniowie zgromadzili się wspólnie razem, zadbali o to, aby drzwi były zamknięte i nagle pojawia się Chrystus. Czy wiecie o tym, że jest cząsteczka, fizyczna cząsteczka, która nie ma masy, która jest znana, nad którą prowadzone są badania od 1920 roku, która jest takiej wielkości, jest tak mała, że praktycznie gdy przechodzi przez Ziemię, to gdybyś ty był tą cząsteczką, a nazywa się ona neutrino, to nie widziałbyś Ziemi. Są w świecie fizyki zjawiska, o których jeszcze nie wiemy. Ciało, które odziedziczymy przy zmartwychwstaniu, wtedy, kiedy wyjdziemy z grobu, będzie to nowe ciało. Przede wszystkim będzie to ciało, które nie będzie ulegać degeneracji. Kiedy Chrystus pojawił się i pokazał uczniom, dotykali Jego boku, dotykali Jego ran, to nie był duch. To była żywa istota. Istota, która miała to ciało, które miał Adam, zanim otwarły mu się oczy, spojrzał, że jest nagi, zaczął przed Bogiem uciekać. Weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Apostoł Paweł w swoim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, w 16 wierszu napisał, że to wszystko stało się za sprawą Jezusa Chrystusa. To zwycięstwo, ta radość, ta pewność jest tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Tu jak gdyby w takiej maleńkiej kropelce podana jest cała Ewangelia i cały plan zbawienia. I apostoł Paweł wcielenie Chrystusa nazywa tajemnicą. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli zastanawiamy się nad wcieleniem Jezusa Chrystusa, musimy uznać, że to jest tajemnica, wedle tych słów. Nie próbujmy doszukiwać się czegoś, co dyktuje nam rozum, logika oraz nasze myśli. Każdy z nas ma 24 geny. To znaczy 24 geny, chromosomy bierzemy po matce i 24 bierzemy po ojcu. Razem jest 48. Ile było w przypadku Chrystusa? Była tylko matka i był Duch Święty. Niektórzy próbują iść tą drogą, żeby pokazać w jakiś sposób podobieństwo Chrystusa do naszego ludzkiego człowieczeństwa. To jest niebezpieczna pułapka. Tą drogą nikt nigdy nie powinien iść. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, to jest tajemnica. On pojawił się w postaci grzesznego ciała jako jeden z nas i zapłacił tę kwotę i zapłacił tę cenę, jaką każdy z nas musiałby zapłacić, gdyby nie on, a więc stanął w obliczu śmierci. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 wiersz mówi, został wzięty w górę do chwały. Zatem, kiedy Chrystus jest tam przed obliczem naszego Ojca w niebie, w 12 rozdziale następuje ciąg dalszy, bo 12 rozdział pokazuje nam, że nienawiść, jaka rozpoczęła się w niebie, przeniosła się na ziemię i przeniosła się na te pokolenia, które chcą stać po stronie Bożej. Biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Kiedy Chrystus Pan miał umierać na krzyżu Golgoty, kiedy miały rozpocząć się te okropne wydarzenia, które zostały sfilmowane przez w ostatnim filmie zatytułowanym Passion of Christ, Pasja Jezusa Chrystusa, gdzie w sposób mistyczny, nie do końca zgodny z Pismem Świętym, pod wpływem mistyczki pokazano w okrutny sposób cierpienia. Wielu ludzi na to poszło, na ten film. Ja powiem szczerze, też na niego się wybierałem. Miałem już wyznaczony dzień, miałem na niego pójść, miałem zobaczyć ten film, bo tyle na jego temat usłyszałem i w pewnym momencie powiedziałem sobie, stop, nie idę. Dokonałem wyboru świadomie, nie dlatego, że się boję, ale dlatego, że postanowiłem pozostawić te rzeczy mojej wyobraźni. Bo Słowo Boże, opisując je, pozostawia je Twojej wierze i mojej wierze. Nie potrzebuję fizycznego, normalnego, okrutnego pokazania scen oczami reżysera, który jest pod wpływem najprzeróżniejszych poglądów. Bo wiem, że któregoś dnia te same sceny zostaną mi przez Boga pokazane w przyszłości. A póki co słowa, które zostały skierowane do Tymoteusza, są tak samo aktualne. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chrystus Pan miał świadomość, czym zakończy się odrzucenie narodu izraelskiego, jego ofiary. Było to tak emocjonujące, iż napisane jest w jednej z Ewangelii, że kiedy przybliżył się, ujrzał miasto Jeruzalem, gdzie nad tym mieście w niedługi czas zawiśnie na krzyżu Golgoty, zapłakał na nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tymto dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczami twymi. Kiedy mówił te słowa, płakał. Mężczyzna płacze. Mężczyzna nie lubi pokazywać swoich łez. My, mężczyźni, zrobimy wszystko, żeby nie płakać, bo jest to dowód naszej słabości. Kiedy jesteśmy już doprowadzeni na skraj takiej emocji, że nie panujemy nad swoimi odczuciami, wtedy płaczemy. Co wtedy, panowie, robicie? Dławicie łzy w sobie i staracie się odejść na osobne miejsce, żeby nikt nie widział, jak płaczecie. No chyba, że chłop jest baba i chodzi i płacze, żeby go wszyscy widzieli. Tak się mówi. Czyż nie? Ale normalna męska reakcja to jest zdławić to uczucie, nie pokazać tego. Chrystus nie potrafił w tym momencie nad tym zapanować. On wiedział, dokładnie wiedział, co się stanie, jak się to wszystko potoczy, jakie nastąpią konsekwencje odrzucenia Jego jako ofiary. 12 rozdział, 13 wiersz mówi, że kiedy diabeł zorientował się, że został pozbawiony stanowiska w niebie, tam gdzie mógł oskarżać, zaczął coś czynić. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Hola, hola. A jaką niewiastę tutaj chodzi? Otóż okazuje się, że gdybyśmy wzięli Księgę Objawienia, 12 rozdział od samego jego początku, to w pierwszych wierszach, zanim padną słowa o walce w niebie oraz o oskarżeniach, o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, ten rozdział rozpoczyna się od wizji niewiasty. Wiemy o tym, że w Piśmie Świętym wizja niewiasty pokazana jest albo symbolizuje Kościół. Tutaj kolejny tekst, chociaż już jeden z nich pokazywałem wcześniej, gdzie apostoł Paweł w liście do Koryntian w 11 rozdziale w 2 wierszu stwierdza: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Nie mamy cienia wątpliwości, że to jest kolejny tekst ze Słowa Bożego, który pokazuje nam, iż niewiasta jest symbolem Kościoła, ludu Bożego. Dwóch lub trzech, więcej. Tych, którzy są połączeni tą samą nadzieją i braterską nadzieją, że któregoś dnia ich Zbawiciel ich odkupi, a póki co rozpoczęli nowe życie w Jezusie Chrystusie. Legalnie zostaliśmy uznani za doskonałych. Niejednokrotnie dziwią się niektórzy, mówią, dlaczego apostoł Paweł pisze święci, 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 pisząc poszczególne listy. Święty to jest ten, który jest wybrany. To nie jest ten, który chodzi koniecznie z aureolą, taki święty, o, takich, jakich mamy w Kościele. My jesteśmy świętymi w postaci wybrania i jesteśmy uznani jako świętych na zasadzie sprawiedliwości, która jest nam przypisana. Nie plugawmy tej szaty. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do tego zboru, mówi, że jesteśmy zaręczeni. Jesteśmy w szczególnym okresie czasu. Jesteśmy w narzeczeństwie z naszym Panem młodym, którym jest Jezus Chrystus. Sami zaś mamy być dziewiczą czystą, która wyczekuje tego momentu, kiedy padną uroczyste słowa jesteśmy już nareszcie razem i nareszcie razem możemy rozpocząć życie, które będzie trwało wiecznie i będzie to życie wiecznie szczęśliwe. Zatem niewiasta z 12 rozdziału 1 wiersza reprezentuje Kościół. Ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Myślę, że szczególnie ten drugi tekst jest tekstem, który zbija argument, który jest propagowany przez niektórych teologów, iż niewiasta ta reprezentuje Marię. Problem leży mianowicie w tym, iż Maria, podobnie jak Chrystus, w teologii rzymskokatolickiej posiada szereg najprzeróżniejszych tytułów. W tym pośród wielu tytułów, które posiada, jest tytuł związany z tak zwanym jej niepokalanym poczęciem. Tytuł niepokalanego poczęcia oznacza, że sama Maria była bez grzechu. Że nigdy nie zgrzeszyła. Dlatego też, gdy wkopać się głębiej w teologię Kościoła rzymskokatolickiego, okaże się, że ona jest traktowana na zasadzie współzbawicielki. Jednakże tu natrafiamy na pewnego rodzaju problem. Bo albo przyjmujemy, że jest to Maria, albo będziemy musieli odrzucić dogmat o niepokalanym poczęciu. Z tej prostej racji, że niewiasta pokazana tutaj w tym miejscu jest w męce rodzenia, jest w bólach porodowych i krzyczy. Ze Słowa Bożego wiemy, że bóle porodowe, męka rodzenia przyszła na niewiastę w wyniku grzechu. Zatem ta niewiasta nie jest bezgrzeszna. Zatem ta niewiasta nie jest perfekt. Niewiasta ta jest odziana w coś perfekt, ale sama w sobie perfekt nie jest. To jest dla nas jeszcze jeden dobry punkt, gdy patrzymy na Kościół. Kościół jest odziany sprawiedliwością, ale Kościół nie jest doskonały, bo Kościół gromadzi niedoskonałych ludzi, którzy w oczach Bożych poprzez sprawiedliwość Chrystusa są widziani doskonałymi. Paradoks, byśmy powiedzieli. Ale to wszystko, jeżeli zostanie uświadomione w naszej głowie, ma nas prowadzić na kolana i być uniżonymi jeden względem drugiego. Czym zatem jest słońce, które ona jest odziana, oraz księżyc, na którym stoi. Otóż w Słowie Bożym, w psalmie, w 84 wierszu 12 czytamy, że słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Symbol szaty, która ją otacza, to symbol łaski i chwały. Ona ma to dane, udzielone, zostało jej to darowane. Łaska nad nią została okazana. Nad każdym z nas została okazana łaska. Nie mogła sobie jej ani wypracować, ani na nią zaskarbić. Została nią oświecona, dlatego odziana jest w słońce. Słońce nie jest tutaj Bogiem. Bóg przedstawiony jest w postaci światłości, która reprezentuje Jego sprawiedliwość i Jego łaskawość. Niewiasta ta odziana jest w łaskę. Czym jest księżyc? Księżyc? W liście do Efezjan w 2 rozdziale wierszu 20 napisane jest tak. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. Dlaczego ten tekst odnoszę do księżyca? Dlatego, że księżyc jest ciałem niebieskim, które sam w sobie nie posiada źródła światła. Mówimy księżyc świeci, a faktycznie księżyc nie świeci. No ale kto będzie mówił, że księżycowi się dzisiaj odbija? Po polsku to brzydko brzmi, a więc mówimy księżyc świeci. Księżyc po prostu nam świeci, chociaż wiemy, że nie świeci, tylko mu się odbija. No, ale nie mówimy odbija, bo to brzydko, prawda? Księżyc odbija światło słoneczne. Ta niewiasta nad nim stoi. Łaskę i sprawiedliwość Bożą odbijają karty Pisma Świętego. fundament apostołów, proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Chcesz skorzystać z łaski? Chcesz skorzystać z sprawiedliwości? Chcesz znaleźć się w ich cieniu? Otwórz święte karty tej księgi. Otwórz, zacznij czytać i w tym samym momencie jesteś pod wpływem Ducha Świętego, który wprowadza cię w poznanie wszelkiej prawdy. Nie musisz klaskać, nie musisz tupać, nie musisz przechodzić przez jakiekolwiek egzaltacje. Wystarczy, że otworzysz karty tej księgi i poprosisz o zrozumienie tego, co tutaj jest. Duch Święty jest na twoje wezwanie. Nieprawdopodobna moc! Kiedyś kardynał Wyszyński powiedział, że wyświęcając młodych kapłanów w kościele rzymskokatolickim, że dana jest im straszliwa moc, bo na ich słowa Chrystus zstępuje z nieba i jest ofiarowany ponownie na ołtarzach kościelnych. My mamy o wiele większą moc. Gdy tylko poprosimy, Duch Święty jest do naszej dyspozycji. Możecie sobie to wyobrazić? Nie po to, by umierać, ale po to, by nas wprowadzić w słowa żywota, w poznanie Chrystusa Pana. Ów smok pokazany jest dalej w wierszach dalszych. Niewiasta ta była brzemienna, w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I zaraz w następnym wierszu pokazany jest smok, który będzie czynił wszystko, aby przeszkodzić narodzeniu dziecięcia, które ma się pojawić z tej niewiasty. Jego ogon zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich, strącił je na ziemię. Wiemy o tym, że smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Gdybyśmy spojrzeli na historię Starego Testamentu, to zwrócimy uwagę na to, że naród ten, naród izraelski, jak żaden z innych narodów, przeszedł w swojej historii przez nieprawdopodobne cierpienia. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. W czasach starożytnych, jak i w czasach nowożytnych. Egipt, gdzie mieli zostać zniszczeni, wypacyfikowani, Morze Czerwone, które miało faktycznie stanąć dla nich jak gdyby jak mur, pod którym mieli zostać rozbici przez armię egipską, a potem Stary Testament, który ciągle i ciągle pokazuje nam ten naród, który znajduje się w tarapatach pod jakimś strasznym przekleństwem jakiejś mocy, która chce go zniszczyć. Wielokrotnie byli sami za to sobie winni i odpowiedzialni, to jest prawda. Czy tak, czy owak diabeł próbował ich w jakiś sposób wciągnąć w najprzeróżniejsze kabały, by odciągnąć od Boga, a następnie rozłupić, zniszczyć. Czasy nowożytne, II wojna światowa, pacyfikacja w Auschwitz, kawały i dowcipy na temat Żydów. Dlaczego? Pytam dlaczego. Prawda, są sobie winni w wielu miejscach. Ale prawda jest również i taka, że w tym narodzie Bóg upatrzył sobie pojawienie się swojego Syna. I z tej racji, że Syn Boży przybrał postać tego narodu, jest on znienawidzony do samego końca. Ja osobiście dla tego narodu żywię, pomimo ich błędów, pomimo ich upadków, pomimo ich różnego rodzaju przywar, nieprawdopodobną sympatię. Ale jest to moje osobiste przekonanie, bo wiem, że przeciwko temu narodowi, pomimo tego, iż stracił swoje znaczenie, dlatego, że Chrystus był właśnie z tego narodu, z narodu żydowskiego, był Żydem, nienawiść idzie dalej i dalej i dalej i dalej. Sami są sobie winni, mówimy, bo odrzucili. Czy naprawdę wszyscy odrzucili? Sanhedryn odrzucił. On był tym, który o pewnych rzeczach decydował. Ale pierwsi chrześcijanie to właśnie byli Żydzi. Nie zapomnijmy o tym. A wszystko rozpoczęło się od Abrahama. Oto w pierwszej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale, wierszu 4 mamy napisane, że wówczas doszło go słowo Pana, właśnie Abrahama. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Ten człowiek, który uwierzył Bogu, na którego powoływali się Żydzi jako na praojca swojego. Ten człowiek, który chciał mieć syna, w końcu została mu dana obietnica, że ten syn narodzi się i będzie. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Jego wiara stała się sprawiedliwością, jak napisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. Ale w liście do Galacjan ten sam autor, apostoł Paweł, w 3 rozdziale, w 16 wierszu mówi tak. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Już tam temu człowiekowi została dana nadzieja narodzin Jezusa Chrystusa. Potomka, który narodzi się. I w Księdze Objawienia, w 12 rozdziale, wierszu 5, zwrócona jest uwaga na to, że niewiasta ta, kościół ten, starotestamentalny kościół, po bólach, po cierpieniach, w trwodze, w niepokoju, wydaje na świat Mesjasza. I porodziła syna chłopczyka, który będzie rządzić wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Dziecię zostało porwane do Boga i do jego tronu. W jednym, jak gdyby, tekście mamy powiedziane o narodzinach Chrystusa, o jego życiu, o jego misji, o jego śmierci i o jego zmartwychwstaniu. Dziecię będzie porwane do Boga, do jego tronu. To stało się w momencie zmartwychwstania. Chrystus wstąpił i tam przed obliczem Bożym reprezentuje nas. Powiedziane jest, że on będzie rządził laską żelazną. I rzeczywiście, kiedy Chrystus powraca, w 19 rozdziale Księgi Objawienia, wierszu 15, napisane jest, że kiedy powraca, to z ust jego wychodzi miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. Co to oznacza? Psalm 89, wiersz 15 mówi, że sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. On rządzi sprawiedliwie. On nie ma rózgi, by nią karać narody. On idzie po to, by Ciebie zbawić i wprowadzić sprawiedliwość, wprowadzić ład, wprowadzić porządek, sprowadzić nasze życie, Twoje i moje, do tej harmonii, do tego początku, w jakim ono miało być na samym początku. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, w 19 wierszu napisane jest i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Bóg tego Chrystusa wzbudził i posadził w Królestwie Niebieskim. On jest tam Twoim i moim reprezentantem. Któregoś dnia powróci, by zaprowadzić ład i porządek. 12 rozdział Księgi Objawienia to jest wielki bój pomiędzy Michałem i szatanem, pomiędzy szatanem oraz Kościołem. Bowiem w 13 wierszu czytamy, a gdy smok ujrzał i został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I rzeczywiście, w momencie, kiedy Jezus Chrystus odszedł z tej ziemi, kiedy w niebo wstąpił, kiedy powiedział, że powróci znowu, w tym momencie zaczęły się dziać dantejskie sceny pośród pierwszych chrześcijan. Nienawiść, tak jak na Chrystusa, tak została skierowana przeciwko wszystkim, którzy mienili się być Jego uczniami. Mordowani, zabijani, niszczeni, paleni na stosach, krzyżowani w okrutny sposób. Ci, którzy chcieli być chrześcijanami, a było to pogardliwe przezwisko, znosili męczeńską śmierć. Ukrywali się w katakumbach, błąkali się, wyzuci spod prawa, spod jakiegokolwiek przepisu, rozrywani na rzymskich arenach. A jednak, dokładnie tak jak Księga Objawienia mówiła, byli w stanie oddać swoje życie, ponieważ umiłowali coś bardziej wartościowszego. Owszem, niewiasta, jak pokazane jest w 12 rozdziale Księgi Objawienia, Kościół w czasie tego prześladowania ma miejsce uchronne. Są miejsca, gdzie może przetrwać, z ledwością przetrwać, bo na pustyni się nie żyje. Na pustyni można jedynie przetrwać. Dzięki cudowi, dzięki. 6 wiersz 12 rozdziału mówi, że niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. 14 wiersz mówi, że dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią. Gdyby spojrzeć dzisiaj na historię Kościoła z tamtego okresu czasu, to spotykamy się z Kościołem, który na przestrzeni 1260 dni, jak napisane jest w wierszu 6 albo w wierszu 14, 3,5 czasu będzie w okrutny sposób prześladowany. Tylko dlatego, że ma coś wspólnego z Chrystusem. Te prorocze cyfry, które tutaj są podane, należy je w odpowiedni sposób liczyć. Otóż Pismo Święte w Księdze Ezechiela w 4 rozdziale, 6 wierszu pokazuje, że gdy Bóg mówi o dniu, ma na myśli rok. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok, jak zostało napisane i powiedziane do proroka Ezechiela. Jak to policzyć? Pozwólcie, że podczas następnego wykładu będziemy na ten temat mówili. Teraz jednak chciałbym skupić się na esencji owego gniewu. Dlaczego? Dlaczego jest tak wielka nienawiść do tych, którzy są po stronie Chrystusa, którzy przyznają się do Jego imienia? 12 rozdział, 17 wiersz mówi o tym, że smok zawrzał gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. My do tekstu tego jeszcze raz wrócimy, gdy chcę wam pokazać pewnego rodzaju kruczek, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego dzisiaj nam, chrześcijanom, powodzi się tak dobrze. Bo ten tekst na ten temat mówi. I często, gdy czytamy to, nie widzimy tego. Ale o tym w następnych moich wykładach. Teraz jednakże wracam do kwestii nienawiści, sedna nienawiści. Gdzie ona jest? To sedno nienawiści zawarte jest tutaj. Ta niewiasta strzeże przykazań Bożych. Jej potomstwo strzeże przykazań Bożych. No, w tym momencie spotykamy się z pewnego rodzaju problemem, bo powiemy sobie, no tak, całe chrześcijaństwo przestrzega Bożych przykazań. 10 Bożych przykazań, jakie zostały zapisane palcem Bożym na 2 tablicach kamiennych, które zostały dane Mojżeszowi do rąk. Jaki był stosunek Chrystusa do przykazań? To jest dla nas najistotniejsze. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 17 wierszu Chrystus Pan przyszedł i powiedział tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Te słowa trzeba dobrze zrozumieć. Chrystus, mówiąc o wielkości i małości, praktycznie mówi, że jeżeli zmienisz cokolwiek, to tam się nie dostaniesz. Jeżeli wystąpisz przeciwko jednej jocie, jednej kresce, najmniejszym częściom alfabetu hebrajskiego, to nie znajdziesz się w Królestwie Niebios. Jego stosunek do Bożych przykazań wydaje się absolutnie niezmienny. Tymczasem w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w 34 wierszu, jak gdyby wynika, i za tym idzie dzisiejszy świat, świat teologiczny, słowa, które brzmią oto w taki sposób. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Jest użyte słowo nowe i podkreślone jest miłość. Zatem w kontekście tych słów dzisiejsze chrześcijaństwo zaczyna mówić, że tym, co jest najważniejsze, to miłość. I tylko miłość. Wystarczy, że się będziemy kochać. O tak, będziemy się kochać, dla siebie będziemy grzeczni. I fantastycznie. Będziemy super kościołem, jeżeli się będziemy kochać. Zdarzyło się tak za czasów Chrystusa, iż pewnego dnia zadano mu zostało pytanie. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 34 wiersz pokazuje, jak Chrystus odpowiedział. A on powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Ciekawa rzecz, że Chrystus Pan powołał się i zacytował wypowiedź z 5 Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału 1 wiersza, gdzie jest powiedziane dokładnie to samo. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, a i z całej duszy swojej, a i z całej siły swojej. Zatem Chrystus Pan w tym wypadku nie uczynił niczego innego, jak zacytował wypowiedź z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu i powiedział, to jest pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Boga z całego serca swego. Spójrzmy na 10 Bożych przykazań. Zwróćmy uwagę, że są one zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, wierszach od 3 po 17. Pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Drugie przykazanie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, jak czytam w 3. przykazaniu, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, kto nadużywa imienia Jego. 4. przykazanie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką pracę swoją, ale 7. dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7. dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 5. przykazanie. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. 6. przykazanie. Nie zabijaj. 7. przykazanie. Nie cudzołóż. 8. Nie kradnij. 9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. 10. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Pamiętacie, mówiliśmy o grzechu, czym jest grzech. Podawaliśmy 3 definicje grzechu. W sumie 4 definicje. Pierwszą z nich, którą pokazałem, to, że grzech jest przestępstwem zakonu. I taka jest prawda. Przykazanie... 10 Bożych przykazań pokazują nam grzech. Chrystus Pan powiedział, że pierwszym przykazaniem jest miłość do Boga. Ale zaraz za tym w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale powiedział tak. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A następnie dodał, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. A więc cały zakon, prorocy opierają się na dwóch przykazaniach. Miłości Boga i miłości do bliźniego. I szokujący tekst znajdujemy w liście do Rzymian, gdzie apostoł Paweł podsumowuje to zagadnienie i mówi tak. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie. Apostoł Paweł tutaj nawiązuje do drugiej tablicy przykazań. Streszczają się w słowie miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Ja wrócę jeszcze raz do tego tekstu. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, to nie cudzołóż, nie zabijaj, czcij ojca, czcij matkę, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj i wszystkie w tym słowie. Zatem to jest ta jedna z tablic Bożego zakonu. W takim układzie, co oznacza miłość do Boga? Logiczne. Pierwszą tablicę. Jak mam tego Boga miłować? Tak? Całować? Poprzez mój stosunek do Niego. Tak jak stosunek do bliźniego określa i pokazuje, co rzeczywiście w moim sercu w stosunku do tego bliźniego jest. Wynika z tego, że esencją Bożych przykazań jest miłość. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winny wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabija, jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak czytamy w liście do Jakuba w 2 rozdziale, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Tymczasem dziwna praktyka jest pośród kościołów chrześcijańskich w dzisiejszym świecie, które powołują się wprawdzie na 10 Bożych przykazań, ale Niektóre z nich usunęły drugie przykazanie, które zabrania czczenia figur i obrazów, robienia sobie podobizn i kłaniania się im. Usunęły dziesiąte przykazanie, w miejsce którego powstały dwa przykazania. Nie będziesz pożądał domu bliźniego swego, dziewiąte, a dziesiąte ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ja nie wiem, ja miałem trójkę z polskiego, ale wiem, że od ani nie rozpoczyna się żadnego zdania. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy to działa, to bracia i siostry, mam dla was, mili słuchacze, zadanie. Pamiętajcie przez następne 24 godziny ani żadnej rzeczy, która jego jest, ok? Starajcie się, żebyście ani żadnej rzeczy, która jego jest, dobra? To nie jest takie trudne, wystarczy tylko ani żadnej rzeczy, która jego jest. I wszystko będzie w porządku. Widzicie w tym jakiś sens, jakąś logikę? Ja osobiście nie. Czwarte przykazanie zostało oczywiście zamienione. Pamiętaj o dniu sabaty, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował, wykonywał wszelką pracę swoją. Nie będę go czytał w całości, ponieważ już go przeczytałem. Przykazanie, które mówi, dlaczego powinniśmy święcić 7 dzień, którym jest sabat. Dlaczego? W jaki sposób do tego doszło? Zostało zamienione w katechizmie na pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Jeśli ja, wierzący człowiek, przeczytam to słowa, powiem, no tu chodzi o dzień sabatu, o sabat. Jeśli przeczyta je protestant, powie, no tu chodzi o niedzielę. A jeśli przeczyta to wyznawca muzułmanów, powie, no tu chodzi o piątek. Więc który? Boże przykazania są jasne, wyraźne i prawdziwe. Problem w chrześcijaństwie pojawił się w tym momencie, kiedy zaczęto wprowadzać rozdział pomiędzy zrozumieniem miłości i przykazań. Przykazania to jedna sprawa, a miłość to druga sprawa. Czy taka jest prawda? Ewangelia Jana 15, rozdział, wiersz 9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. No, powiemy, fantastycznie, mamy się miłować, słowa samego Chrystusa. Ale czytajmy dalej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Tutaj występuje zasada. Jeśli to. Zwróćcie na to uwagę. Jeśli to. Raz jeszcze. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. I dalsza reguła. Jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Co z tego wynika? Że kiedy Chrystus mówił o nowym przykazaniu, które daje nam, abyśmy wzajemnie się miłowali, zwrócił uwagę na to Żydom, którzy ciągle i ciągle byli skupieni na Bogu, a w nienawiści mieli swojego brata, że faktycznie przykazania są dwa. Twój stosunek do twojego brata pokazuje naprawdę, jakim jest stosunek do twojego Boga. Mówię wam to, bo dopiero w Chrystusie, w Jego postępowaniu, w Jego życiu jesteśmy w stanie w pełni pojąć ducha przykazań. Istotę przykazań, które nie są pustą formułą, pustym nakazem, ale mają głęboki sens. Przykazania dopiero możesz zrozumieć w pełni na przykładzie życia Jezusa Chrystusa. Jego stosunku do przykazań, Jego stosunku do bliźniego, Jego stosunku do Boga, Jego stosunku do bliźniego. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, tak mówi Chrystus, bo pomimo tego, iż nazywa je moimi, to jak czytam dalej w Ewangelii Jana w 10 rozdziale i w wierszu 30, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zatem przykazania Boże to są przykazania tak samo i Jezusa Chrystusa. Dlatego diabeł walczy przeciwko niewieście, bo ta niewiasta coś ma. Ona ma charakter Chrystusowy. Ona ma charakter Chrystusowy. Ona strzeże Bożych przykazań. Do bliźniego i do Boga. Ich warunek jest zakreślony. Ich stosunek tej niewiasty do Boga i do przykazań jest dokładnie taki sam, jak stosunek Jezusa Chrystusa. 14 rozdział, 12 wiersz mówi tak. Tu okaże się wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa Chrystusa. Raz jeszcze to jest powtórzone. Zatem, gdybyśmy sięgnęli do pierwszego listu Jana, 5 rozdziału, 2 wiersza, napisane mamy tak. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. A w następnym wierszu jest powiedziane. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Dlaczego nie są uciążliwe? Bo mamy przykład Chrystusa. On nam pokazał to, co jest prawdziwym Bożym charakterem. I ta niewiasta w 12 rozdziale niesie na sobie ten charakter. To nie znaczy, że będziesz chodził teraz i będziesz całował twojego brata, obłapiał go i kocham, jak ja cię kocham, jak ja cię kocham. To nie na tym polega. To polega na stosunku życzliwości, miłości, na stosunku, że życzysz twojemu bratu tego, co chciałbyś, aby tobie życzono. Będziesz go tak kochał i tak miłował, jak sam chciałbyś być kochany. Nie będziesz przeciwko mu niego fałszywego świadectwa, nie będziesz kłamał, nie będziesz go okradał, nie będziesz cudzołożył, będziesz go czcił, będziesz go miał w uszanowaniu. Dokładnie tak samo, jak będziesz kochał Boga. Nie będziesz sobie robił żadnych posążków, nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz brał imienia Boga nadaremno, będziesz miał jednego Boga, a nie 10 bogów, mój bank, mój samochód, mój dom. Będziesz miał z Nim kontakt. Mamy przykład Chrystusa. Dlatego w 12 rozdziale niewiasta jest znienawidzona do samego końca. I do samego końca toczy się przeciwko niej walka, ponieważ ma to, co jest charakterem Chrystusa. Czy możesz go odzwierciedlić? Możesz. Ktoś mówi dzisiaj, przykazania są niemożliwe do przestrzegania. W porządku, wytargajmy 12 rozdział z Księgi Objawienia, bo tam jest napisane, że ten Kościół szczerze tych przykazań. Więc jak możliwe jest nie przestrzegać, skoro jest możliwe przestrzegać, skoro jest napisane, że jest możliwe przestrzegać? Nie róbmy sobie z mózgu wody, bo miłość to przykazania. Miłość to przykazania. Jeśli cokolwiek macie zapamiętać z dzisiejszego wykładu, to właśnie to. Niech Bóg was błogosławi i